El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.
Witajcie słuchacze Radia Mors po wakacyjnej audycji Cztery strony świata. Mam nadzieję, że w czasie wakacji pojeździliście, pozwiedzaliście, po prostu spełnialiście swoje podróżnicze marzenia i zachcianki. Chociażby to był nawet krótki wyjazd i w niedalekiej odległości, to myślę, że każdy taki, który daje wam radość, no jest po prostu takim fajną odskocznią od codziennego życia. Ale co ja dla was przygotowałam na początek, na start tego nowego roku akademickiego i nowych podróży, nowych doświadczeń. Bowiem byłam na festiwalu przygody Vanoga. Jest to festiwal coś pokroju kolosów, chociaż jest on mniejszy, z mniejszym rozmachem, ale myślę, że w takim guście, że wiecie, o co mi chodzi. I ten wątek, porównanie do kolosów, jeszcze powróci w moim materiale. Ale o co chodzi dokładnie z Vanogą? To festiwal prelekcji, slajdów, zdjęć z podróży. Odbywał się on przez 3 dni, od 6 do 8 października w Wejherowie. Także niedaleko od Gdańska, od Uniwersytetu i już w roku akademickim, więc nie było problemu, że ktoś jeszcze nie dojechał, żeby na te spotkania przyjść. Teraz zapraszam was na materiał, w którym wypowie się organizator Vanogi i pokrótce opowie wam, na czym polega ten festiwal.
Festiwal Vanoga. Czy ta nazwa to jest jakiś skrót? Czy to w ogóle coś znaczy?
Jak najbardziej jesteśmy w Wejherowie, jesteśmy na Kaszubach, a Vanoga to po kaszubsku włóczęga podróż, czyli to, co tutaj pokazujemy.
Która to edycja?
To już 6 raz, aż nie wiemy, kiedy to zleciało. Zaczynaliśmy w budynku szkoły pobliskiej, a teraz w pięknym budynku Filharmonii. Festiwal się bardzo rozrósł od tamtego czasu.
Jak te poszczególne edycje się zmieniały?
Zmieniały się przede wszystkim, ta otoczka festiwalowa się zmieniała, bo oprócz tego, że są prelekcje na sali, to mamy też imprezy rekreacyjne, jak spływ kajakowy, czy marsz na orientację, który w dniu dzisiejszym się odbywał, trasa piesza i rowerowa. Więc przede wszystkim tych różnych rzeczy przybywało i też troszkę zmienialiśmy formułę. Od ubiegłego roku na przykład wprowadziliśmy blog pomorskich wanożników, gdzie prezentują się mniej znani podróżnicy, ale z tego regionu, z tej ziemi.
Skąd biorą się prelegenci? Czy jakoś państwo szukacie, czy można się zgłaszać samemu?
To znaczy, nie ukrywam, że jeżeli chodzi o prelekcje sobotnie i niedzielne, to my robimy, weryfikujemy, jesteśmy tak naprawdę w gronie przyjaciół, organizatorów innych festiwali, jeździmy, wymieniamy się kontaktami, kto miał dobry pokaz, kto miał zły. A dobór jest prosty. Jednym jest kryterium przestrzenne, czyli żeby to było z różnych miejsc na świecie, te prezentacje, a drugim, żeby to były też różne aktywności, żeby był jakiś himalaista, żeby ktoś na wodzie przepłynął coś, tak, więc żeby te prezentacje nie były takie monotonne.
Czy nie boicie się porównań do kolosów?
My współorganizujemy tak naprawdę te kolosy, ten zespół, z którym robię Vanogę na zlecenie miasta i agencji Mart z Krakowa. Nie boimy się, bo to zupełnie inne audytorium, zupełnie inna publiczność i przede wszystkim mamy bilety. Impreza jest biletowana. No i jak ktoś wcześniej zakupi, to ma pewność, że się dostanie, a na kolosach nie zawsze tak z tym dobrze jest.
Jeżeli chodzi o mnie, to mi najbardziej spodobały się prelekcje niedzielne i właśnie w tym dniu wybrałam się tam, żeby zobaczyć po prostu te wszystkie prezentacje. I jako pierwszą był pokaz zatytułowany Kaukaz Północny, prezentowany przez Stasię Budzisz-Cysewską. Opowiadał on po prostu o tym, jak wyglądają tamtejsze rejony. Czeczenia, czy jest to region... No właśnie, jaki on jest? I zaraz wszystkiego dowiecie się z mojego materiału.
Kaukaz składa się z różnych krajów, tak? Kaukaz Południowy składa się z 3 krajów. Składa się z Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. A Kaukaz Północny należy do Rosji i składa się z kilku republik.
Kiedy po raz pierwszy była pani na Kaukazie, w Czeczenii szczególnie?
Do Czeczenii po raz pierwszy pojechałam w 2014 roku. Potem już co roku wracałam. Miejski krajobraz. No, Kaukaz generalnie nie jest zbudowany z miast, tak? Kaukaz jest raczej z prowincji. Jeżeli chodzi o miasta Czeczenii, to główne miasta Czeczenii są trzy. Jest to Argun właśnie, jest to Grozny, które jest stolicą, oraz Gudermes. I te trzy miasta są do siebie podobne.
Podczas prezentacji padło, że dziewczyny, kobiety nie mogą pić energetyków. Dlaczego?
Nie mogą pić energetyków ze względu na to, że jest to tak uważane, że jest to nieprzyzwoite.
Była pani też na weselu w Dagestanie, troszeczkę inne od polskich wesel.
Tak jak było widać na prezentacji, troszeczkę się różnią. Przede wszystkim różnią się ilością osób, które są zapraszane na te wesela. Wesela w Dagestanie z reguły trwają dwa dni. Jedna część wesela są to goście zaproszeni ze strony pani młodej, a kolejny dzień wesela z pana młodego. No bądź w odwrotnej kolejności i są dużo, dużo większe, liczą około 1500 osób.
Picie wódki, jak myślę, z buta. Czy to jest jakaś tradycja, czy to po prostu był wynik nietrzeźwości panów?
Najprawdopodobniej był to wynik nietrzeźwości panów, nie jest to tradycja.
Czy wyprawy na Kaukaz są bezpieczne?
Wszędzie należy zachować jakąś tam dozę ostrożności, to jest oczywiste i właściwie no, wszędzie może się coś wydarzyć, więc no, ja uważam, że może nie należą do najbardziej bezpiecznych, jeżeli chodzi o Kaukaz Północny. No, Kaukaz Południowy jest całkowicie bezpieczny z mojego punktu widzenia, natomiast no, wszędzie należy zachować jakąś tam ostrożność.
Oprócz tego jeszcze chciałam wam powiedzieć, że podczas tej prezentacji było wskazane kilka takich przeciwności. Na przykład w jednym z miejscowości obok siebie był takie małe jakby buddyjskie świątynie. Obok tego pomnik Lenina, no bo w tym akurat miasteczku bodajże urodziła się babcia Lenina. No więc jak już pomnik był, no to tak głupio go wyrzucać, no bo jednak jakieś powiązania Lenina z tym miejscem są, no to niech on już sobie stoi. I do tego jeszcze budynek o nazwie Biały Dom. I jeszcze druga rzecz, która była taka no właśnie zaskakująca, to igrzyska w Soczi. 2014 rok. Tak naprawdę w Soczi niewiele się działo, a w dwóch miejscowościach, które były oddalone o 50 km od Soczi. Miejsca po prostu, w których odbywały się igrzyska zimowe, temperatury były raczej 20 stopni, 9 stopni, więc na zimę to raczej nie wyglądało. A planowane są igrzyska tym razem letnie, tym razem w Petersburgu, więc lato i Petersburg to też tak trochę jest nie do końca ze sobą związane. Trochę inne klimaty, inne krajobrazy. Nowa Zelandia. Prezentacja Marcina Złomskiego. Miała być też jego żona Małgorzata Praus-Złomska. Niestety jednak ona nie mogła się pojawić i pan Marcin Złomski sam pokazał wszystkie slajdy, opowiedział o podróży. Nowa Zelandia było tylko przystankiem w takiej dłuższej trasie, która była ich podróżą poślubną. I co w tej Nowej Zelandii na mnie takie najbardziej, największe wrażenie sprawiły fiordy, ponieważ no jednak taki malutki stateczek, a fiordy dużo, dużo większe i myślę, że jednak ten widok to nawet na zdjęciu zapiera dech. A teraz posłuchajcie, o co jeszcze zapytałam pana Marcina.
Nowa Zelandia to kraj składający się z dwóch wysp. Czy są one różne, czy podobne?
Są zdecydowanie różne. Wyspa Południowa jest bardziej dzika, mieszka tam mniej ludzi, jest więcej przyrody, jest też trochę inny klimat. Znajdziemy tam i lodowce, i znajdziemy tam najwyższe góry w Nowej Zelandii, Mount Cook, Alpy Południowe. Natomiast Wyspa Północna jest trochę cieplejsza, bardziej zaludniona, ma też przyjemniejsze plaże, ma wydmy, ma strefę geotermalną, wulkany na Tongariro. Także różnorodność w ogóle Nowej Zelandii i Wyspy Północnej i Południowej jest niesamowita.
Wspomniał pan o wydmach. Czy zjeżdżał pan na desce z wydmy?
Nie, ja nie zjeżdżałem, jakoś nie jestem fanem takich sportów, wolę sobie pochodzić po prostu po tych wydmach, ale w Nowej Zelandii oni bardzo lubią takie sporty, no nie powiedziałbym, może to nie są ekstremalne, ale w ogóle wszystkie aktywności sportowe, jak tylko jest coś, czego można zjechać, zejść, spłynąć, to oni to wykorzystują, także tam można i helikopterem polecieć i skoczyć na bungee i na paralotni i motorówką, także jest mnóstwo tych aktywności możliwych.
Podobały się bardziej panu w takiej dzikiej części zimnych górach, czy bardziej ta część tropikalna?
Znaczy to tropikalna to może trochę przesada, bo tam aż tak gorąco nie jest. Ten klimat jest, powiedziałbym, umiarkowany. Fakt, że na Wyspie Północnej zimą wielką rzadkością jest, jeżeli jest jakiś drobny mróz, tam jest to cały czas 10, kilkanaście stopni w zimie, a w lecie z kolei 20 kilka, więc klimat jest bardzo łagodny. Natomiast Wyspa Południowa właśnie ze względu na tę dzikość, na to, że no można gdzieś się tam zapuścić w jakieś zupełnie obszary, gdzie się nie spotka żywej duszy przez dłuższy czas. Ja takie rejony bardzo, bardzo lubię i cenię, więc zdecydowanie bardziej Wyspa Południowa.
Jakie zwierzęta można spotkać w Nowej Zelandii?
Z takich bardziej znanych, charakterystycznych to jest ptak kiwi, ale spotkać go dosyć trudno. Trzeba wybrać się nocą, ponieważ on prowadzi nocny tryb życia i można go przy pomocy najlepiej kogoś, kto się zna ich zwyczaje, zna miejsca, gdzie żyją, można się wybrać na taką wędrówkę. No częściej zobaczymy choćby papuga Kea, która bardzo lubi tam ludziom coś podkraść, więc ona w wielu miejscach nawet dosyć blisko podchodzi, nie boi się. Są też przez Nowozelandczyków bardzo nielubiane oposy. Wyglądające miło zwierzątka, ale szkodniki. To nie tylko chodzi o roznoszenie chorób na stada owiec i bydła w ogóle, ale również o to, że wyjadają jaja ptaków, często zagrożonych wyginięciem. Także z nim jest tam regularna wojna, można powiedzieć, już od lat prowadzona. No ale oczywiście można też spotkać uchatki, można zobaczyć pingwiny, delfiny, a nawet wieloryby.
A co ma wspólnego mydło z gejzerem?
Wydaje się związek dosyć daleki, ale dzięki przypadkowi kiedyś jeszcze w XIX wieku w takiej kolonii karnej więźniowie wykorzystywali ciepłą wodę z gejzerów do prania po prostu i przypadkiem trochę do jednego z gejzerów wpadło im mydło i wtedy okazało się, że to mydło wywołuje taką reakcję, że ten gejzer wytryskuje wodą na 20 metrów. Dzisiaj jest to jedna z większych atrakcji Wyspy Północnej. Właśnie w tym rejonie aktywności geotermalnej jest gejzer Lady Knox, który punktualnie o stałej godzinie jest uruchamiany właśnie za pomocą wrzuconego mydła.
Kolejna prezentacja, tym razem o Filipinach i już troszeczkę w innym klimacie ta prezentacja, ponieważ pani Agnieszka nie pojechała tam po prostu tak, bo chciała. I właśnie się dowiecie, dlaczego pojechała, z jakich powodów?
Pojechaliśmy do pracy. Firma mojego męża zakładała tam filię w specjalnej strefie ekonomicznej. Pojechaliśmy zbadać teren tak naprawdę na pół roku. Z tego wyszły prawie ponad 2,5. No, mieliśmy fabrykę.
Ale pojechała pani też kolejny raz z misją.
Tak, pojechałam, bo jak się gdzieś tak długo mieszka i jest tam człowiekowi, mimo że ciężko, to dobrze i ma się przyjaciół, to się tych przyjaciół nie zostawia w biedzie. A po przejściu tajfunu Jolanda po prostu czułam, że muszę wrócić i jeszcze jakoś pomóc i coś dla nich zrobić.
Czym mentalność Filipińczyków różni się od mentalności Polaków?
Wszystkim? Nie, tak naprawdę chociaż są mieszkańcami tak odległego regionu i mówimy, że to jest zupełnie inny świat, to wiele, wiele nas z nimi łączy, nie ma jakiegoś kulturowego szoku, ale mimo tego, że ludziom tam żyje się naprawdę czasami ciężko, w bardzo ciężkich warunkach, w bardzo dużym ubóstwie, coś, co mnie ujęło, to jest to, że oni nigdy nie narzekają, są zawsze pozytywni, zawsze gotowi do uśmiechu, zawsze pełni wiary, na granicy naiwności wręcz, że wszystko będzie dobrze.
Ostatnia prelekcja, na której byłam, opowiadała o Madagaskarze i była przygotowana przez Tomasza Owsianego, autora książki Tomek na Czerwonej Wyspie. I przyznam się, że czytałam tę książkę, ale niestety już jakiś czas temu, więc tak nie do końca pamiętałam, o czym to było. Ale żeby wam opowiedzieć lepiej, o czym była też ta prezentacja, zajrzałam sobie, co było w książce i po prostu pan Tomasz wyjechał na Madagaskar, pojechał na misję katolicką do zaprzyjaźnionych zakonników i uczył tamtejsze dzieci w szkole języka francuskiego. Warto też wspomnieć, że jego prezentacja była moim zdaniem inna niż wszystkie pozostałe, ponieważ pan Tomasz przyniósł ze sobą takie różne przedmioty pochodzące z Madagaskaru, o których za chwilkę usłyszycie w materiale.
Dlaczego Madagaskar? Dlaczego nauka języka francuskiego?
To zacznijmy od języka francuskiego. Kiedy szedłem do liceum, miałem tam do wyboru dwa języki i postanowiłem wybrać język francuski, dlatego że od dawna wiedziałem, że chciałem mieć, jako zupełnie człowiek niewprawny matematycznie, wiedziałem, że będę chciał mieć do czynienia właśnie z językami. Bardzo to lubiłem. Czasem zdarzało mi się coś tłumaczyć na angielski, więc umyśliłem sobie dawno temu, że zostanę tłumaczem. Tłumaczem byłem krótko po studiach, potem już przestałem, a Madagaskar był z kolei naturalną konsekwencją spotkania zupełnie przypadkowego, kiedy w 2008 roku kończyłem studia i właśnie we Francji na samą końcówkę się tam przeniosłem i poznałem wtedy Darka z Bydgoszczy, młodego zakonnika Polaka, który był również właśnie we Francji, w Lille, szykował się do dołączenia do misji w Mampikuni, czyli albo miasteczku, albo raczej w wielkiej wsi, bo tak należałoby ją określić, na północnym zachodzie Madagaskaru. Zaprzyjaźniliśmy się i on potem mnie zaprosił 3 lata później, zaprosił mnie do siebie, żebym dołączył do nich jako nauczyciel języka francuskiego. Najpierw w tamtejszym gimnazjum, a później w liceum.
Mieszkańcy Madagaskaru, czyli?
Malgasze.
Mają taką zasadę odnośnie niespieszenia się. Jak ona brzmi?
Ona brzmi mura-mura i ja bym powiedział, że to jest w ogóle synteza całej takiej mentalności malgaskiej, motto, które oznacza właśnie powolutku, nie spieszmy się, nie przejmujmy się na zapas, co oznacza też również nie przewidujmy ewentualnych trudności, dlatego że będziemy się martwić, jak one się dopiero zdarzą. Zupełnie inne podejście niż nasze europejskie. No a w najprostszej, w tej najbardziej zewnętrznej warstwie to po prostu oznacza powolność, brak punktualności, inne tempo.
Przywiózł pan kilka ciekawych przedmiotów z Madagaskaru. Co to jest?
Przywiozłem i tak nie pokazałem dzisiaj wszystkich, które mi się udało przywieźć, ale mam ze sobą na przykład tak zwane lambałani, czyli tkaninę, która dawniej była wykorzystywana niemal wyłącznie jako całun, a obecnie jest przede wszystkim wykorzystywana jako odświętne ubranie. Prosta tkanina z różnymi wzorami, czasem sentencjami czy elementami modlitwy, która funkcjonuje albo jako prezent, albo właśnie odświętne ubranie. Dzisiaj w pierwszej kolejności.
Oprócz tego samochodziki robione z puszek.
Tak, to jest typowy przykład takiej cepeliady dla turystów przede wszystkim, ale nie zmienia to faktu, że samochodziki, na przykład dwa malutkie Citroeny 2CV, które przywiozłem, zrobione jeden z puszki po pomidorach, a drugi z bodajże środka na owadobójczego. O, no to są bardzo zręcznie wykonane przedmioty, wszystkim się podobają. Panowie w średnim wieku chyba mają największe iskierki w oczach w czasie naszych spotkań, kiedy właśnie dostają te samochodziki. To przykład niesamowitej umiejętności, czy przykład właśnie tego niesamowitego recyklingu malgaskiego, który się obserwuje w przydrożnych warsztatach różnych. Choć jeszcze raz, jak mówię, to jest wyrabiane przede wszystkim dla turystów.
Oprócz tego wyjątkowym w prelekcji pana Tomasza było to, że miał przygotowane takie próbki dźwięków typowych dla Madagaskaru i naprawdę to bardzo wzbogaciło tę prezentację. No i oczywiście film z lemurami. No nie wiem jak wy, ale ja to bardzo lubię lemury. I byłam zdziwiona, że dźwięk, który wydają te zwierzęta, przypomina chrumkanie świni. Więc taka nowa ciekawostka. Z każdym, myślę, takim spotkaniem dowiadujemy się czegoś nowego o świecie. I warto na takie spotkania chodzić. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek 4 Stron Świata, że jesteście coraz bardziej przekonani do tego, że warto chodzić na takie spotkania, zwłaszcza na takie, na których jest kilka lub kilkanaście prezentacji, niż taka jedna pojedyncza. Nie wiem, czy gdyby nie była po prostu taka jedna, to nie miałabym pewnego takiego niedosytu. Chociaż z drugiej strony też jedna może być dużo dłuższa i ciekawsza. Oceńcie sami. Do usłyszenia. Program prowadziła Monika Bławat.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das auch.
You all remind us. Smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.